1 stycznia, rok 1980, Afryka Wschodnia. Około 100 kilometrów na północny wschód od jeziora Wiktorii, na granicy ugandyjsko-kenijskiej, spoczywa Góra Elgon, najstarszy w tej części kontynentu, wygasły wulkan. Mężczyzna pochodzenia francuskiego, którego prawdziwa tożsamość nigdy nie została upubliczniona, wybiera się na wycieczkę. Do podnóża góry dociera samochodem terenowym, a następnie przemierza wschodnie kenijskie zbocza wulkanu. Dzień jest upalny, ale nachylenie terenu nie jest duże i mężczyzna sprawnie posuwa się naprzód. Jego celem jest lokalna ciekawostka przyrodnicza. Po kilku godzinach marszu mężczyzna dociera na wysokość 2400 metrów i osiąga swój cel. To jaskinia Kitum. Mężczyzna zapala latarkę i wchodzi do środka, pieczętując tym samym swój przyszły, koszmarny los, zakończony 14 dni później. W tej niezwykłej historii dość istotną kwestią jest geomorfologia tej góry, proces jej powstawania. Góra Elgon jest wulkanem tarczowym. Tego typu wulkany wyrzucają z siebie lawę o niskiej lepkości, która jest bardziej płynna i rozlewa się na większy obszar, tworząc stożek o stosunkowo niskim nachyleniu, ale o dużej powierzchni podstawy. Niski stopień nachylenia umożliwia zwierzętom łatwy dostęp do wyżej położonych, chłodniejszych terenów. Drugą kluczową dla tej historii cechą tej góry jest to, że niektóre jej skały zawierają sole z dużą zawartością sodu. Skała taka jest obecna m.in. właśnie we wnętrzu jaskini Kitum. Sama jaskinia stanowi mniej więcej poziomy ciąg, wypełniony nierównym podłożem i zwalonymi fragmentami stropu. W wielu miejscach ze ścian wystają skamieniałe fragmenty pni drzew pochodzące z pradawnych erupcji wulkanu Elgon. Lawa przykrywała wtedy fragmenty tropikalnego lasu i zatrzymała je w czasie na miliony lat. Jaskinia ma długość około 200 metrów i bardzo szerokie wejście, ze szczytu którego spada niewielki wodospad. Problem z jaskinią Kitum jest jednak taki, że nie pasowały do niej żadne teorie dotyczące tworzenia się jaskiń. Wyglądało na to, że ta jaskinia w ogóle nie powinna istnieć. Większość jaskiń na świecie to jaskinie krasowe. Woda znajduje w skale szczeliny i przepływa przez nie. Jeżeli skała jest łatwo rozpuszczalna, przepływająca woda i zawarte w niej składniki powodują powolne przechodzenie takiej skały do roztworu, transportowanego dalej z wodą, powodując wypłukiwanie i poszerzanie takich szczelin. Tempo tego procesu jest niezwykle niskie i może wynosić np. 10 mm na 1000 lat. W skali geologicznej jednak tempo to jest całkowicie wystarczające, aby wytwarzać ogromne podziemne pustki. Ale w jaskini Kitum nigdy nie płynęła woda. Od czasu do czasu zbiera się tam jedynie deszczówka. Jaskinie mogą powstawać też na inne sposoby, nie bardzo jednak pasujące do tej konkretnej. Jaskinie w górze Elgon odwiedzają zwierzęta, między innymi słonie. Słonie wchodzą głęboko do środka i w całkowitych ciemnościach badają ściany. Szukają słonej skały, a kiedy ją znajdą, uderzają w nią ciosami, odłupują niewielkie fragmenty, gryzą je i połykają. Ściany jaskini Kitum są pokryte śladami słoniowych ciosów. Słonie z deficytem sodu w diecie wędrują tutaj regularnie, od nie wiadomo jak dawna. Naukowcy zajmujący się geomorfologią tego obszaru wyliczyli, że tempo niszczenia skały przez słonie jest znacznie szybsze niż tempo naturalnych zjawisk krasowych. Obliczono, że słonie mogą wyprowadzać z jaskini nawet 6 metrów sześciennych skały rocznie. Całkowita kubatura jaskini wynosi 71 tysięcy metrów sześciennych. Oznacza to, że słonie poradziłyby sobie z jej wyżłobieniem w ciągu 12 tysięcy lat. Ta zupełnie niesamowita obserwacja oznacza, że jaskinia Kitum w zasadzie nie jest jaskinią, tylko kopalnią. Kopalnią stworzoną i użytkowaną przez słonie. W dodatku stworzoną zupełnie nieświadomie, bo żaden ze słoni na przestrzeni tych 12 tysięcy lat nie wiedział, w czym uczestniczy. Pierwsze słonie, które odwiedzały to miejsce, zaczęły lizać i uderzać ciosami w jakąś ścianę, bo zauważyły, że całkiem ciekawie smakuje i dobrze się po tym czują. Skała w ciągu całego ich życia musiała zrobić się jedynie lekko wklęsła na kilkadziesiąt centymetrów, czego naturalnie nawet nie zauważyły. I żaden słoń na żadnym etapie nie zauważył, że jest częścią trwającego całe milenia procesu górniczego. Dorosłe słonie zabierały tam młode słoniątka, a te później zabierały tam swoje dzieci. Tysiąc lat po pierwszych słoniach inna generacja słoni chodziła tam nadal, ale nie chodziły już lizać skały pod gołym niebem, tylko pamiętały, że gdzieś tam w górze jest niezbyt głęboka grota, do której trzeba wejść, bo na końcu jest dobrze smakująca skała. A skąd się ta grota wzięła, nie miały zielonego pojęcia. Interesujące jest też, jak wypadki potoczyłyby się dalej, gdyby słonie miały na to nie 10, a załóżmy 100 tysięcy lat. Jak daleko by się dokopały, czy przewierciłyby górę Elgon na wylot? Wiadomo na pewno, że proces nie był bezproblemowy. Ślady wskazują, że w przeszłości wielokrotnie zawalała się część stropu. W latach 80. kłusownicy urządzali zasadzki przy jaskini, strzelając do słoni z broni przeciwpancernej. Populacja słoni w Parku Narodowym Góry Elgon spadła wtedy z 1000 do 100 osobników. Ale do jaskini Kitum zaglądają nie tylko słonie. Wiele innych gatunków zwierząt zapuszcza się do środka w tym samym celu, wykorzystując okruchy skalne pozostawione przez słonie. Zatem drogi rozmaitych gatunków krzyżują się w tym jednym miejscu. Wnętrze pokryte jest odchodami zwierząt, rozkładają się ciała martwych osobników. W jakimś momencie formowania się jaskini, kiedy była już dostatecznie głęboka, jej wnętrze zaczęły wykorzystywać nietoperze. Końcowe partie jaskini pokrywa warstwa czarnego guanu. Dodajmy do tego stałe warunki klimatyczne i wilgoć. Jaskinia Kitum to doskonałe miejsce na międzygatunkową transmisję patogenów. Według relacji dziennikarza Richarda Prestona, który opisał te wypadki, mężczyzna z początku naszej historii opuścił jaskinię Kitum i udał się do domu. Czuł się normalnie. Wrócił do swojej pracy na plantacji trzciny cukrowej, gdzie obsługiwał urządzenia nawadniające. Siódmego dnia po wizycie w jaskini poczuł silny ból głowy. Postanowił zostać tego dnia w domu. W ciągu następnych 3 dni ból się nasilił i przeniósł na oczy i kręgosłup. Doszła gorączka i nudności. W końcu, zaniepokojeni jego nieobecnością, koledzy z pracy odwiedzili jego dom. Ujrzeli człowieka z przymkniętymi czerwonymi oczami o żółtej skórze pokrytej wybroczynami. Zmieniło się jego zachowanie. Był apatyczny, ponury i wrogo nastawiony. Nie był w stanie prowadzić samochodu, więc znajomi z pracy przewieźli go 100 km dalej do szpitala nad jeziorem Wiktorii. Tam podano mu antybiotyki, które jednak nie wywołały żadnej poprawy i lekarze uznali, że pomóc mu może jedynie szpital w Nairobi, stolicy Kenii. Koledzy wsadzili go do samolotu. Do tego czasu jego stan pogorszył się znacznie. W samolocie mężczyzna wymiotował brunatną krwią, a jego twarz stała się granatowa. Jego ciało było przesycone namnażającą się obcą formą życia, która wyniszczała jego organizm od środka. Z nosa ciekła niemożliwa do zatamowania krew. W naczyniach krwionośnych tworzyły się skrzepy. Narządy wewnętrzne zaczęły obumierać za jego życia. Samolot ląduje w Nairobi. Mimo apatii, która ogarnęła jego umysł, mężczyzna wstaje i wychodzi z samolotu. Półprzytomny, z koszulą mokrą od krwi, wsiada do taksówki i wypowiada słowo szpital. Dociera na miejsce, staje w poczekalni szpitala, ale choroba wchodzi właśnie w ostatni etap. Nasz bohater traci przytomność i przewraca się. Ogromne ilości krwi wypływają ze wszystkich otworów ciała. Nieznany patogen, który wniknął w niego 13 dni wcześniej, namnożył się w ekstremalnych ilościach, zniszczył jego organizm, a teraz z niego uciekał, by przejść na kolejnego żywiciela. Mężczyzna zmarł kilkanaście godzin później. Wcześniej jednak zwymiotował krwią na twarz pochylającego się nad nim lekarza. Lekarz ten również zmarł 14 dni później z podobnymi objawami. Kilka lat po tym wydarzeniu do szpitala w Nairobi trafił chłopiec pochodzący z Europy. Objawy jego choroby przypominały te, które występowały u naszego poprzedniego bohatera. Lekarz, który przyjmował chłopca, zajmował się wcześniej tym samym lekarzem, który zmarł po kontakcie z krwią Francuza. Podejrzewał więc tę samą przyczynę. Pobrał próbkę krwi, wyizolował surowicę i wstrzyknął do szalek z żywymi komórkami. Wkrótce komórki obumarły. Następnie lekarz przetestował surowicę na zwierzętach doświadczalnych. Zmarły prawie wszystkie. Krew chłopca była śmiercionośna. W tym czasie wiedza na temat wirusów krążących po Afryce była już wyższa niż kilka lat wcześniej, i lekarz miał niemal pewność, że przyczyną tak strasznych objawów i wysokiej śmiertelności może być wirus Marburg i wywoływana przez niego gorączka krwotoczna o śmiertelności sięgającej 88%. Lekarz chciał następnie ustalić, gdzie i co robił chłopiec przed wystąpieniem pierwszych symptomów. Wkrótce potem otrzymał od rodziców informację. Chłopiec odwiedził jaskinię Kitum. BSL to skrót od Biosafety Level, czyli poziom bezpieczeństwa biologicznego. Jest oznaczeniem stopnia ochrony danego laboratorium przed zagrożeniami biologicznymi. Im wyższa liczba, tym silniejsze zabezpieczenia, aż do maksymalnego poziomu BSL-4, które są już bardzo zaawansowanymi wielopoziomowymi instalacjami. Zerknijmy krótko na poszczególne poziomy. Na poziomie BSL-1 pracuje się z materiałami, które nie zagrażają lub zagrażają w niewielkim stopniu zdrowej, dorosłej osobie. Laboratorium takie nie musi być izolowane od reszty budynku. Praca z materiałami może odbywać się w środowisku otwartym, bez używania specjalnych osłon. Zachowuje się standardowe zasady bezpieczeństwa. Sterylizowanie narzędzi w autoklawie, mycie rąk przed pracą, ochrona dłoni i oczu, niespożywanie posiłków. Jest to poziom wystarczający do pracy z takimi czynnikami jak bakterie E. coli, gronkowce czy wirusy, które nie przenoszą się na ludzi. Na poziomie BSL-2 pracuje się z czynnikami stanowiącymi umiarkowane zagrożenie dla operatora i środowiska zewnętrznego. Można tu przeprowadzać badania nad takimi organizmami jak pierwotniaki toksoplazma, bakterie salmonelli, wirusy polio, grypy czy wirusy zapalenia wątroby. Oprócz zabezpieczeń standardowych z poziomu pierwszego stosuje się też maski twarzowe, odzież ochronną, a badania przeprowadza się za komorami laminarnymi klasy drugiej. W laboratorium musi znajdować się stacja do przemywania oczu. Drzwi zewnętrzne są samozamykające się. Personel musi być przeszkolony, a dostęp jest ograniczony. Laboratoria tego typu można znaleźć na uniwersytetach i w publicznej służbie zdrowia. Wchodzimy teraz na wysoki stopień zagrożenia. Na poziomie BSL-3 pracuje się z organizmami, które mogą wywołać poważne lub nawet śmiertelne choroby u pracownika laboratorium, w tym takie, które mogą przenosić się przez powietrze. Można tu badać wirusy żółtej febry, wirusy SARS i MERS, prątki gruźlicy, wirusy HIV, kleszczowego zapalenia mózgu, wirusy wywołujące chorobę denga, gorączkę zachodniego Nilu, gorączkę doliny Rift czy wirus wścieklizny. Zazwyczaj jednak istnieją wobec tych czynników skuteczne metody zapobiegania lub leczenia. Pracownikom dostarcza się szczepienia, a ich zdrowie jest regularnie kontrolowane. Pomieszczenie BSL-3 musi też być specjalnie zaprojektowane. Wejście do laboratorium odbywa się przez śluzy powietrzne, a okna są szczelne i nie można ich otworzyć. Powietrze do środka dostarczane jest mechanicznie w jedną stronę, a wyprowadzane przez filtry. Odzież laboratoryjna ma wyższy stopień ochrony, obecne są też respiratory. BSL-4 to poziom zaprojektowany do pracy z czynnikami o najwyższym możliwym poziomie zagrożenia, zarówno dla pracowników, jak i środowiska na zewnątrz. Wirus Ebola, wirus Marburg, wirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej, wirus gorączki Lassa. Osoba wewnątrz BSL-4 przebywa w strefie śmierci, gdzie jeden błąd może oznaczać zarażenie chorobą, na którą nie ma żadnego lekarstwa, a wydostanie się jakiegoś organizmu na zewnątrz może doprowadzić do wybuchu poważnej epidemii. Laboratoria poziomu czwartego nie są zwykłymi pomieszczeniami, które można umieścić gdziekolwiek. To przemyślane kompleksy, precyzyjnie zaprojektowane i niezwykle kosztowne. W Polsce na przykład nie ma ani jednego laboratorium poziomu czwartego. Pracownik BSL-4 jest całkowicie izolowany od atmosfery, w której przebywają badane czynniki. Oddycha przez aparaty powietrzem pochodzącym z zewnątrz. Ma na sobie szczelny skafander, wewnątrz którego utrzymywane jest ciśnienie wyższe niż to w laboratorium. Dzięki temu w ewentualnych nieszczelnościach powietrze porusza się tylko w jednym kierunku. Z wnętrza kombinezonu do atmosfery w laboratorium, a nie odwrotnie. Jeżeli taki kombinezon nie jest obecny, wszelkie prace nad czynnikami zakaźnymi muszą odbywać się w komorze laminarnej klasy trzeciej. Całe laboratorium także powinno być szczelne, a ciśnienie wewnątrz powinno być niższe niż w pozostałej części budynku, tak aby każda nieszczelność wywoływała ruch powietrza z zewnątrz do środka laboratorium. Oprócz tego całe powietrze jest też procesowane przez system filtracyjny. Woda, prąd i inne zasoby muszą być dostarczane przez własne, odporne na awarie systemy. Każdy przedmiot opuszczający poziom czwarty musi zostać odkażony. Pracownicy przechodzą kąpiel chemiczną w kombinezonie, który nosili wewnątrz, w kolejnym pomieszczeniu zdejmują go, a w ostatnim biorą normalny prysznic. Na poziomie czwartym nie ma żadnych ostrych krawędzi, a używanie igieł, skalpeli czy innych przedmiotów mogących uszkodzić skafander jest ograniczone do niezbędnego minimum. Dostęp na ten poziom mają jedynie nieliczni. To regularnie badany i specjalistycznie wyszkolony personel. Wnętrze laboratorium jest nieustannie monitorowane, a cały budynek jest chroniony szeregiem zabezpieczeń przed osobami niepowołanymi. Ale pomimo wszystkich tych środków zaradczych, na wszystkich poziomach zabezpieczeń dochodzi czasem do incydentów, włącznie z incydentami na poziomie czwartym. W roku 1988 w rosyjskim centrum badawczym Vector pracownik trzymający igłę z wirusem Marburg ukłuł się w kombinezon. Igła przebiła dwie warstwy gumy i dotarła do ciała. Naukowiec zmarł 2 tygodnie później. Podobna sytuacja wydarzyła się w tym samym ośrodku w roku 2004, kiedy to w ten sam sposób pracownicę uśmiercił wirus Ebola. W roku 2001, 2 tygodnie po atakach na Światowe Centrum Handlu, w USA miała miejsce seria ataków biologicznych polegająca na wysyłaniu w kopertach bakterii wąglika, doprowadzając do zarażenia 22 osób, z czego 5 zmarło. Po 7 latach śledztwa FBI wskazało na osobę doktora Bruce'a Ivinsa. Był to pracownik amerykańskiego Wojskowego Instytutu Chorób Zakaźnych, który miał wynieść z laboratorium próbki wąglika i wykorzystać je w ataku terrorystycznym. Ivins odebrał sobie życie przed postawieniem mu zarzutów. W roku 1979 w dzisiejszym Jakaterynburgu doszło do wydostania się bakterii wąglika z sowieckiego ośrodka badawczego, doprowadzając w mieście do epidemii, w wyniku której życie straciło około 100 osób. Rok wcześniej w Birmingham w Wielkiej Brytanii fotograf medyczny Janet Parker pracowała w szpitalu w ciemni, która zupełnym przypadkiem znajdowała się bezpośrednio ponad laboratorium, w którym badano wirusa czarnej ospy. Z niewiadomych przyczyn wirus przedostał się do pomieszczenia powyżej i doszło do jej zarażenia. Janet Parker zmarła po miesiącu od wystąpienia objawów i jest uznawana za ostatnią ofiarę czarnej ospy w historii, a przynajmniej na razie. Cofamy się teraz do lat 60. Wirusy są często nazywane od miejsca ich pierwszego wykrycia. Przykładowo gorączka krwotoczna o niezwykle wysokiej śmiertelności i wywołujący ją wirus zostały zidentyfikowane po raz pierwszy we wioskach położonych w ówczesnym Zairze, w pobliżu rzeki Ebola. W roku 1967 z Ugandy wysłano do Europy transport małp laboratoryjnych, kotawce sawannowe. Trafiły do laboratoriów w Belgradzie, Frankfurcie oraz do miasteczka Marburg w Niemczech Zachodnich. Małpy były nosicielami wirusa, który we wszystkich tych trzech lokacjach doprowadził do zarażenia personelu gorączką krwotoczną. Odnotowano 32 przypadki, w tym 7 śmiertelnych. Czynnik zakaźny nazwano wirusem Marburg. Po tym wydarzeniu wirus Marburg długo pozostawał w ukryciu. Część wirusów jest pasożytami tylko jednego gatunku. Na przykład wirusy jabłek nie przenoszą się na ludzi. O Marburgu wiadomo jednak było, że jest zoonotyczny, że potrafi przeskoczyć na człowieka. Wirusy mogą kryć się przez całe dziesięciolecia w organizmach danych zwierząt, nie robiąc im żadnej krzywdy. Ale po przeskoczeniu na żywiciela innego gatunku, o innym układzie immunologicznym i nieco innej chemii komórek, ten sam wirus może doprowadzić nowego żywiciela do całkowitego wyniszczenia. Gdzie podziewał się wirus Marburg i kto był jego naturalnym nosicielem, pozostawało zagadką do chwili, w której pewnego dnia pewien mężczyzna wszedł do jaskini Kitum, gdzie prawdopodobnie zetknął się z odchodami nietoperzy. Dlaczego to właśnie nietoperze tak często pojawiają się w temacie nosicielstwa i przenoszenia wirusów pomiędzy gatunkami? Wirusy Ebola, Marburg, wirus choroby Nipa i inne. Czynniki, które potrafią zabić człowieka, ale nietoperza nie. Wirusy rozmnażają się w ich ciałach w sposób kontrolowany. Przenoszą się pomiędzy osobnikami, ale nie robią im krzywdy. Dla wirusów jest to sytuacja optymalna, bo unicestwienie swojego żywiciela niekoniecznie leży w ich interesie. Kolonia nietoperzy może liczyć miliony osobników zawieszonych ciasno, jeden przy drugim, na sklepieniu jakiejś jaskini. Co oczywiście sprzyja zarażaniu siebie nawzajem. Nietoperze są też długowieczne. Zazwyczaj im mniejsze zwierzęta, tym krócej żyją. Nietoperze są inne. Pomimo swojej drobnej budowy potrafią żyć kilkadziesiąt lat. Mają więc mnóstwo czasu na zarażanie się wszystkim, co jest obecne w ich populacji. Dlaczego jednak same nietoperze nie chorują, nosząc w sobie tak groźne wirusy? Temat jest przedmiotem aktualnych badań i naukowcy nie znają jeszcze wszystkich odpowiedzi. Jedna z hipotez jako przyczynę wskazuje fakt, że nietoperze różnią się od wszystkich innych ssaków jedną szczególną cechą. Są jedynymi ssakami na Ziemi, które potrafią aktywnie latać. Lot jest dla nietoperzy ogromnym obciążeniem energetycznym. Podczas lotu serce nietoperzy bije z prędkością do 1000 uderzeń na minutę. Znacznie przyspiesza ich metabolizm, a temperatura ciała wzrasta nawet do 41 stopni Celsjusza. I dzieje się to każdej nocy. Co 12 godzin nietoperz wpada w stan, który u ludzi oznaczałby wysoką gorączkę i galopującą przemianę materii. Hipoteza zakłada, że taki mechanizm wymagał od nietoperzy ewolucyjnego wykształcenia specjalnych sposobów kontrolowania stanów zapalnych w organizmie, przy okazji tworząc też system kontroli stanów zapalnych wywoływanych przez wirusy. Naukowcy oceniają, że liczba istniejących aktualnie na Ziemi wirusów wynosi około 10 do potęgi 31. 10 kwintylionów. To jest rząd wielkości więcej niż liczba wszystkich bakterii i znacznie więcej niż szacunkowa liczba gwiazd w obserwowalnym wszechświecie, których jest około 10 do 24. Wirusy są mniejsze niż zdolność rozdzielcza dowolnego mikroskopu optycznego, a jednak ich liczba jest tak absurdalna, że gdyby połączyć ze sobą wszystkie istniejące na Ziemi wirusy w jedną długą linię, to taka linia miałaby długość 100 milionów lat świetlnych. 100 milionów lat świetlnych to jest rozmiar supergromady galaktyk. Organizmy żywe mają różne rozmiary, od gigantycznych po tak małe, że nie widzimy ich gołym okiem. Ale ich wielkość nie może rosnąć, ani też maleć w nieskończoność. Istota, która ma być zdolna do choćby najbardziej podstawowej egzystencji, ograniczającej się nawet tylko do zdobywania pożywienia i rozmnażania, musi zawierać w sobie odpowiednią aparaturę, która te procesy umożliwi. Musi być wyposażona w jakiś system czerpania energii z otoczenia, przetwarzania tej energii, system rozmnażania się. Wszystko to zajmuje miejsce i nie może być nieskończenie małe. Wirusy jednak znalazły sposób na to, aby być jeszcze mniejsze. Są od 10 do nawet 100 razy mniejsze niż bakterie. Ale sekretem życia wirusów jest to, że wirusy w zasadzie nie żyją. Wirus to martwy, biologiczny robot, wewnątrz którego nie zachodzą żadne procesy życiowe. Osiągnięcie tak małego rozmiaru stało się możliwe dzięki usunięciu wszelkich systemów podtrzymywania życia. Żadnego układu pokarmowego, nerwowego, oddechowego, ruchowego, żadnego metabolizmu. Wirus wykorzystuje byty, które już takie systemy posiadają i robi z nich swoich niewolników. Włamuje się do komórek innych organizmów i zamienia je w miniaturowe fabryki własnych kopii. To komórka go rozmnaża, to komórka wydaje na to energię i to komórka dostarcza potrzebną materię. Wirus jest pasożytem ostatecznym, który zredukował swoje ciało do absolutnego minimum i który bierze od swojego żywiciela tak wiele, że bez niego trudno jest go nawet nazwać żywym. W roku 1988 armia USA zorganizowała ekspedycję do jaskini Kitum. Całą grotę potraktowano jako środowisko wymagające czwartego poziomu zabezpieczeń. Wejście odizolowano, a do środka badacze wchodzili w lekkich kombinezonach ciśnieniowych. Przy wyjściu wykonywali natryski chemiczne. Ze środka wynosili zwierzęta, tysiące owadów i próbki podłoża. Wewnątrz i wokół jaskini rozlokowano klatki ze zwierzętami doświadczalnymi, aby zaraziły się wirusem. Niektóre klatki stawiano bezpośrednio pod koloniami nietoperzy. Pobierano krew, dokonywano autopsji na miejscu, mrożono i wysyłano próbki. Badano i przesłuchiwano okolicznych mieszkańców i ich zwierzęta zagrodowe. Ekspedycja trwała kilka tygodni i zakończyła się całkowitą porażką. Zwierzęta kontrolne nie zachorowały. We krwi i ciałach mieszkańców jaskini nie znaleziono wirusa. Nie znaleziono go też w odchodach, zalegającej w wodzie, ani w podłożu jaskini. Marburg zniknął. Jedyną poszlaką, jaką zdobyli badacze, były relacje zamieszkujących okolice Masajów, którzy opowiadali, że w przeszłości zdarzało się, że ktoś z ich rodziny umierał przez wykrwawienie. 10 lat później Marburg pojawił się znowu. Wypłynął nagle w Kongo, pochłaniając życie 128 ludzi i osiągając śmiertelność 83%. 4 lata później Angola, 329 osób, 90%. Nawet w roku 2023 pomniejsze epidemie wybuchały dwukrotnie. Gwinea i Tanzania. Ekspedycja z roku 88 wykazała, że Marburg w jakiś sposób zniknął z jaskini Kitum, ale nie zniknął z Afryki. Ten jeden z ostatnich wrogów naturalnych człowieka na tej planecie nadal kryje się w organizmach jakichś zwierząt i czeka. Thank you.